Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych w Radiu Zachód, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię naszego regionu i kraju. Dziś tematem audycji 60. rocznica wydarzeń zielonogórskich. Ta rocznica minęła wczoraj. W naszej dzisiejszej audycji będzie relacja z tych rocznicowych uroczystości. W ich trakcie odsłonięto pomnik księdza Kazimierza Michalskiego, pierwszego powojennego administratora zielonogórskiej parafii świętej Jadwigi. W naszej audycji przypomnimy też słuchowisko dokumentalne, wydarzenia których nie znacie, będące rekonstrukcją wydarzeń z 30 maja 1960 roku. Jak to wszystko wyglądało? Sięgnijmy do archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. W dniu 30 maja 1960 roku miały miejsce w Zielonej Górze prowokacyjne ekscesy spowodowane przez elementy sfanatyzowane, a następnie chuligańskie, na tle opróżnienia części budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich, użytkowanego przez parafię rzymskokatolicką, stwierdzał raport zielonogórskiej milicji, który powstał tydzień po tamtych wydarzeniach. Właśnie w ten sposób opisywano obronę domu katolickiego, stanowiącego centrum życia kulturalnego, społecznego i religijnego w mieście. Dla władz komunistycznych było to miejsce potencjalnego oporu. Z wielu względów kwestia funkcjonowania kościoła i jego instytucji na ziemiach zachodnich nabierała szczególnego znaczenia politycznego. Sytuacja kościoła na ziemiach zachodnich pod rządami komunistycznymi była bowiem bardzo skomplikowana. W granicach Polski znalazły się niemal cała archidiecezja wrocławska, cała diecezja gdańska, ale również fragmenty diecezji berlińskiej, warmińskiej, a nawet praskiej. Decyzją zwycięskich mocarstw te obszary zostały objęte administracją polską, ale sprawa ich ostatecznego statusu została odłożona do czasu powojennych konferencji pokojowych. Tymczasowo powołano administracje apostolskie we Wrocławiu, Gdańsku, Gorzowie, Opolu i Olsztynie. Jednocześnie z parafii katolickich usuwano pozostających tam jeszcze przez jakiś czas duchownych niemieckich. Mimo nienawiści wobec kościoła władze komunistyczne dążyły do stworzenia stałej administracji kościelnej. Celem było silniejsze powiązanie tych ziem z resztą Polski, ale również dążenie do poróżnienia polskiego episkopatu i Watykanu. Bez pełnego uznania nowych granic na forum międzynarodowym nie można było ustanowić nowych diecezji. W 1951 władze usunęły administratorów i zmusiły kapituły do wybrania zastępujących ich wikariuszy. Większość sprzyjała nowym rządom. Prymas Stefan Wyszyński uznał te działania za zgodne z interesem polskiego kościoła. Co ciekawe, w latach 50. komuniści udzielali kościołowi na ziemiach zachodnich różnego rodzaju koncesji, takich jak ulgi podatkowe, czy wsparcie w odbudowie zniszczonych świątyń, czy też przejmowaniu opuszczonych przez Niemców świątyń ewangelickich. Wciąż jednocześnie atakowali stolicę apostolską, która odrzucała pomysł ostatecznego uregulowania spraw administracyjnych. Wśród gmachów przejętych w tamtych czasach przez kościół był m.in. budynek Zielonogórskiej Ewangelickiej Organizacji Młodzieżowej. Już w 1945 roku swoją siedzibę znalazł tu dom katolicki. Rozmiary gmachu i jego urządzenie sprzyjały organizowaniu dużych spotkań. Jak podkreślano we wspomnianym raporcie służb bezpieczeństwa, budynek mieścił m.in. salę widowiskową na 400 miejsc, największą taką w mieście. Niektóre pomieszczenia wynajmowano. Pobieranie wygórowanego, jak pisały to służby bezpieczeństwa w raporcie, czynszu stało się pretekstem dla władz do rozpoczęcia działań mających na celu przejęcie gmachu. W połowie marca 1960 roku Wydział Spraw Lokalowych w Zielonej Górze wydał nakaz opuszczenia budynku. Celem było przejęcie przez miasto. Na początku maja kuria biskupia odrzuciła te żądanie. Komuniści zagrozili wówczas przymusowym wykwaterowaniem. Teraz słów kilka o samym księdzu Kazimierzu Michalskim. To on wzmacniał pozycję kościoła w sporze z władzami komunistycznymi. Urodzony w 1898 roku kapłan, już przed wojną angażował się w tworzenie wspólnot katolickich, był dyrektorem Instytutu Akcji Katolickiej. We wrześniu 1939 został kapelanem wojskowym podczas bitwy nad Bzurą. W 1940 aresztowany, trafił do hitlerowskiego obozu Dachau. W październiku 1945 roku przybył do Zielonej Góry. Miał tutaj budować struktury polskiego kościoła, objął parafię świętej Jadwigi, a następnie został dziekanem parafii w dużej części całej ziemi lubuskiej. W 1950 zatrzymany za odczytanie listu episkopatu, w którym biskupi protestowali przeciwko przejęciu przez władze Caritasu. Rok później otrzymał mandat za organizację procesji Bożego Ciała. W 1953 zmuszono go do wyjazdu do Poznania. Powodem był sprzeciw wobec tzw. przysięgi wierności składanej przez niektórych księży, ale także autorytet, jaki zaskarbił sobie wśród lokalnej społeczności. Później mamy rok 56. Na fali odwilży ksiądz Michalski wraca do Zielonej Góry. Na nowo ożywił działalność kulturalną i katechetyczną Domu Katolickiego. Protestował także przeciw usuwaniu religii ze szkół. Po otrzymaniu informacji o wykwaterowaniu Domu Katolickiego podjął się obrony placówki, poprosił parafian o podpisywanie petycji do Rady Państwa. Rada jednak petycję odrzuciła. O planowanej eksmisji informowano we wszystkich parafiach ziemi lubuskiej, a służby bezpieczeństwa szykowały się do przejęcia domu katolickiego. Samą operację zaplanowano na poniedziałkowy poranek 30 maja 1960. Początkowo władze nie zakładały jakiegokolwiek oporu, jednak ten pogląd zmieniła obrona krzyża w Nowej Hucie, do której doszło kilka tygodni przed wydarzeniami zielonogórskimi. Przechodzimy do samego 30 maja. Rankiem milicja zajęła pozycję wokół Placu Powstańców Wielkopolskich. Teren zabezpieczali też funkcjonariusze SB. Część pełniła funkcję obserwatorów dokumentujących wydarzenia, innym wyznaczono rolę ewentualnych prokuratorów. Zmobilizowano również 100-osobową kompanię ZOMO. Były to siły stosunkowo niewielkie wobec skali wypadków, które nastąpiły w kolejnych godzinach. Wokół gmachu zaczęły zbierać się bowiem grupy wiernych. Około godziny 10 niemal wszyscy parafianie zostali brutalnie usunięci. Wokół domu katolickiego pojawiło się skandowanie: milicja bije kobiety. Do rozpędzenia rosnącego tłumu użyto gazu. Większość protestujących schroniła się w nieodległym kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Biciem w dzwony powiadomili mieszkańców Zielonej Góry o wydarzeniach. W tym czasie na miejsce dotarł także ksiądz Michalski. Z całego miasta w stronę domu katolickiego zmierzały tymczasem setki mieszkańców Zielonej Góry, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy dotarli na pobliski dworzec PKS. Według raportów milicji przewaga liczebna protestujących była coraz większa. Przed domem katolickim przed południem zebrało się około 2,5 tysiąca osób. Na skutek starć milicjanci zostali wypchnięci z Placu Powstańców. Schronili się w komendzie kilkaset metrów dalej. Komendant wojewódzki MO postanowił ściągnąć do Zielonej Góry posiłki z Gorzowa i kilku miast powiatowych. Wciąż jednak nie decydował się na wysłanie prośby o przysłanie oddziałów ZOMO z Poznania. Musiałaby zapaść bowiem decyzja polityczna. Wczesnym południem ZOMO-wcom udało się odepchnąć manifestantów od obleganej przez nich komendy, ale nie mieli sił do stłumienia zamieszek ulicznych. Wtedy zapadła kluczowa decyzja o ściągnięciu do Zielonej Góry ZOMO z Poznania. Te oddziały dotarły około 15:30. W tym czasie do protestu zaczęli jednak dołączać uczniowie i pracownicy okolicznych fabryk, którzy zakończyli pierwszą zmianę. W obronie domu katolickiego walczyło w tym momencie już około 5 tysięcy ludzi. Około godziny 16 oddziały ZOMO zaatakowały z wielu stron i rozbiły tłum na mniejsze grupy. Poszczególni manifestanci byli brutalnie bici, później aresztowani. W trakcie zajść zatrzymano ponad 330 osób. Władze partyjne nakazały dyspozycyjnym sędziom wydawanie możliwie najsurowszych wyroków. W procesach ostatecznie skazano 200 osób. Kary sięgały nawet 5 lat więzienia. 48 osób usłyszało orzeczenia kolegiów do spraw wykroczeń. Sam ksiądz Michalski opuścić musiał miasto, już nigdy do Zielonej Góry nie wrócił. Wielu innych biorących udział w zajściach bez szansy na zatrudnienie i godne życie także musiało opuścić miasto. W przejętym przez władze domu katolickim utworzono siedzibę Filharmonii Zielonogórskiej. Kilka słów o tle tamtych wydarzeń. Dowodzący akcją komendant wojewódzki MO Henryk Piotrowski, mimo nieudolności, jaką wykazał się w ciągu pierwszych godzin obrony domu katolickiego, piął się po szczeblach kariery partyjnej. W 1960 roku miał już za sobą 16 lat służby i jeszcze przez 5 lat swoje obowiązki pełnił w Zielonej Górze. Później stanął na czele łódzkiej milicji, dosłużył się stanowiska zastępcy komendanta głównego MO, które pełnił do 1972 roku. Protest w Zielonej Górze był jednym z największych tego typu wystąpień, do jakich doszło w PRL. Mimo to przez wiele lat wiedza o tym wydarzeniu nie była powszechna, a władza komunistyczna robiła wszystko, by tak pozostało. Stosowano ścisły nakaz cenzurowania jakichkolwiek treści dotyczących wydarzeń z 30 maja 1960 roku. Ksiądz Kazimierz Michalski zmarł w Poznaniu w 1975 roku. Dopiero 10 lat temu symbolicznie wrócił do Zielonej Góry. Jego szczątki przeniesiono do grobowca dla zasłużonych kapłanów przy konkatedrze świętej Jadwigi. Został też uhonorowany tytułem honorowego obywatela Zielonej Góry za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej i wkład w utrzymanie tożsamości narodowej, a także przeciwstawianie się komunistycznemu reżimowi. Został pośmiertnie odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 50. rocznicę wydarzeń zielonogórskich na Placu Powstańców odsłonięto upamiętniający je obelisk. W 2011 roku imieniem księdza Michalskiego nazwano jedną z nowych ulic w Zielonej Górze. Dwa lata temu, podczas uroczystości 58. rocznicy wydarzeń zielonogórskich, ksiądz Michalski został odznaczony krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. My teraz wracamy do wczorajszej 60. rocznicy wydarzeń zielonogórskich. Teraz w naszej audycji obszerna relacja z tych uroczystości.
Podczas dzisiejszej uroczystości nastąpi odsłonięcie pomnika księdza kanonika Kazimierza Michalskiego, aby upamiętnić tych wszystkich, którzy stanęli do bohaterskiej obrony nie tylko budynku, ale podstawowych praw obywatelskich i wolności. Powstanie pomnika zostało zainicjowane w lutym 2018 roku przez Komitet Obchodów Wydarzeń Zielonogórskich. Dzięki staraniom komitetu w kwietniu 2019 roku inicjatywa zyskała poparcie Instytutu Pamięci Narodowej wraz z deklaracją współuczestnictwa w realizacji pomnika. Konkurs został rozstrzygnięty we wrześniu 2019 roku, a zwycięzcą został profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pan Karol Badyna. W grudniu 2019 roku zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej, miastem Zielona Góra oraz parafią pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, regulujące wzajemne zobowiązania w zakresie budowy pomnika i organizacji obchodów 60. rocznicy wydarzeń zielonogórskich. Pomnik księdza kanonika Kazimierza Michalskiego obok pomnika wydarzeń zielonogórskich i publikacji Wydarzenia Zielonogórskie w 1960 roku jest kolejnym trwałym elementem upamiętnienia wydarzeń sprzed 60 lat. Pomnik został posadowiony na placu przy parafii konkatedralnej pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w dniu 22 maja 2020 roku.
60. rocznicę wydarzeń zielonogórskich. Znosimy pomnik upamiętniający księdza Kazimierza Michalskiego, odważnego duszpasterza tego miasta w latach zniewolenia komunistycznego, którego doczesne szczątki po latach sprowadzono do Zielonej Góry i umieszczono w pobliskim grobie. Racz pobłogosławić to dzieło i to miejsce, abyśmy pielęgnowali pamięć o zasłużonych przodkach i uczyli się od nich poświęcenia dla Kościoła, lokalnej społeczności i dla całej naszej Ojczyzny. Daj nam odwagi, abyśmy w każdych okolicznościach podążali za słowami Bóg, honor i Ojczyzna.
Poproszę o wystąpienie księdza biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego.
Ten tryptyk zielonogórski grób świętej pamięci pasterza księdza kanonika Kazimierza Michalskiego, pomnik przy domu katolickim, a dzisiaj budynku Filharmonii, i również ten pomnik poświęcony temu pasterzowi. W jego osobie myślę, że zawarta jest część prawdy, która jest bliska tak wielu mieszkańcom. Tułacze życie, bolesne życie związane z i pierwszą wojną światową, i drugą wojną światową. I także to doświadczenie obrony ojczyzny jako patriota, a później pierwszy proboszcz tej właśnie parafii konkatedralnej w Zielonej Górze. I to, co się dokonało tutaj, w tym mieście, po niespełna 50 laty, gdy zainicjowano te powolne przywracanie pamięci. I tutaj chcę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować za ten wielki wkład w przywracanie pamięci, gdzie nie tylko materialne, ale wiele inicjatyw, które się łączyły z tym, aby prawda o mieszkańcach Zielonej Góry ujrzała światło dzienne. Ale również jest to przywracanie godności mieszkańcom Zielonej Góry. Tej godności, która była zdeptana w tym 60 roku bardzo brutalnie, o których ówczesna władza pragnęła, aby zapomniano. I za to właśnie dzieło pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy się włączyli w to dzieło, także inicjatywę budowy tego pomnika. Myślę, że to miejsce pozostanie takim memento. Memento dla wszystkich mieszkańców, ale i odwiedzających nasze miasto, że za wiarę, za wartości chrześcijańskie, za prawdę i wolności obywatelskie trzeba ponieść, warto nieraz ponieść także i cierpienie i ofiarę. O takim właśnie był świętej pamięci ksiądz Kazimierz Michalski, jako obrońca w okresie II wojny światowej, wrześniowy, z okresu września, jako kapelan wojskowy, a później przez wiele lat więzień Dachau. Nie dał się złamać i podobnie w późniejszym czasie. I to jest jakieś memento dla wszystkich, że zadośćuczynienie za krzywdę prędzej czy później nastąpi. I tym, którzy się do tego przyczynili, jeszcze raz wyrażam w imieniu diecezji serdeczne słowa podziękowania.
Proszę o odczytanie listu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, przez pana ministra Andrzeja Derę.
Ekscelencje, czcigodni zgromadzeni, szanowni mieszkańcy Zielonej Góry. Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim Państwu. Przybyłem na obchody 60. rocznicy wydarzeń zielonogórskich. Chcę gorąco podziękować osobom i instytucjom, które pomimo ograniczeń czasu epidemii zaangażowały się w organizację uroczystości. Ufam, że wkrótce stanie się możliwe w pełni wspólnotowe oddanie czci bohaterom 30 maja 1960 roku, na którą to cześć ze wszechmiar zasługują. Wydarzenia zielonogórskie należą do tych, jeszcze do niedawna zapomnianych, kart naszej historii, które w ostatnim czasie udało się przywrócić pamięci narodu i należycie uhonorować. Z głębokim wzruszeniem wspominam wizytę w Innym Grodzie i udział w rocznicowych obchodach przed 2 laty. Uważam za symboliczne, że miało to miejsce w roku stulecia odzyskania niepodległości, gdyż w ten sposób zryw zielonogórzan zyskał właściwy kontekst. Opór mieszkańców tego miasta wobec zwalczania przez komunistów tradycji narodowej i wartości chrześcijańskich, które ukształtowały naszą polską tożsamość, widzimy dzisiaj w szerokiej perspektywie zmagań Polaków o wolność. Zielonogórzanie, broniąc domu katolickiego, stanęli w obronie prawdy i godności. Placówka, gdzie duszpasterzy umacniali ducha chrześcijańskiego i patriotycznego mieszkańców, stała się redutą wolnej Polski. Zielonogórski maj 1960 roku ma już trwałe miejsce w długim ciągu polskich miesięcy między poznańskim czerwcem 56, marcem 68, przed grudniem 70, czerwcem 76 i wreszcie sierpniem 80. Tej historycznej wagi wydarzeniom zielonogórskim nic już nie zdoła odebrać. Ale odegrało one też bardzo istotną rolę w dziele budowania nowego polskiego domu na ziemiach zachodnich. Manifestacje w obronie praw katolików, starcia z milicją i represje wobec demonstrantów stworzyły tradycję niepodległościową tego regionu. W tamtej nierównej walce zwykli ludzie nie mieli szans pokonać sił reżimu. Za niepokorność spotkały ich brutalne represje. Odwaga i poświęcenie uczestników wydarzeń zielonogórskich przyczyniły się jednak do ostatecznego zwycięstwa Polaków nad komunizmem. Dzisiaj, jako wolni obywatele żyjący we własnym, na powrót suwerennym państwie, jesteśmy im wdzięczni za tę zasługę dla odzyskania wolności i wkład w proces zakorzeniania się rodaków osiadłych po wojnie w tym mieście i regionie. Maj 1960 roku to dla lokalnej społeczności jej własny czyn niepodległościowy, który umacnia poczucie bycia tutaj u siebie. Dlatego jako prezydent Rzeczpospolitej składam wraz z Państwem hołd bohaterom wydarzeń zielonogórskich i raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o nich. Z wyrazami szacunku, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Proszę o zabranie głosu dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, pana Rafała Reczka.
To wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowy czas. Wiele pięknych słów już dziś padło i wiele padnie. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden ważny wątek z życia księdza Kazimierza Michalskiego, który sam pisał i mówił, że to, że dane mu było przeżyć hekatombę II wojny światowej, obozy koncentracyjne Dachau i Guzen, powoduje, że musi w imię Boga iść dalej, nauczać i dziękować za dar życia. Kiedy spotyka się w Poznaniu z księdzem Edmundem Nowickim, również więźniem obozu w Dachau, jak Wielkopolanin z Wielkopolaninem, postanawiają ten duch, ten gen wolności, gen wiary nieść dalej. Na wezwanie księdza Edmunda Nowickiego, administratora apostolskiego tych ziem, przenosi się z Wielkopolski tutaj, by, jak sam pisze, podjąć te działania misyjne. I od samego początku staje się organizatorem życia religijnego i społecznego. Podejmuje te działania tak trudne na tym terenie. Po niedługim okresie czasu staje się osobą, która jest solą wokół władz komunistycznych, tych, które zmieniają się w perspektywie lat, ponieważ musimy o tym pamiętać, że ten pierwszy okres lat 45-46 to jeszcze ten element współpracy. Burmistrz Zielonej Góry, prezes sądu miejscowego byli członkami rady parafialnej, którą powołał ksiądz Kazimierz Michalski. On tworzy przedszkole, tworzy kuchnię ludową, zbiera wyposażenie mieszkań dla tych ludzi, którzy tutaj przebywają, ale niestety jest też elementem walki z Kościołem katolickim, którą komuniści bezpardonowo wytaczają, chcąc też, by te ziemie tutaj stały się tymi ziemiami wzorcowymi, gdzie budowany jest człowiek socjalistyczny, homo sovieticus. Wierzą, że te zręby różnych osób, które tutaj przybywają, tych z kresów II Rzeczypospolitej, które nie znalazły się w granicach Rzeczypospolitej, Wielkopolan, którzy tutaj przybywają, że będą łatwymi do rozgrywania. Jakże bardzo myliła się władza, ten łączący je czynnik wiary religijnej, tego wielkiego kapłana, który tutaj przyszedł, ma olbrzymie znaczenie. Ja chcę zwrócić tylko uwagę na jeden aspekt tego okresu. Po 5 latach posługi na tych ziemiach, kiedy władze komunistyczne likwidują katolicki Caritas, przyjmują go bezpardonowo, ksiądz Kazimierz Michalski czyta list episkopatu, który przedstawia sytuację w sposób obiektywny i rzeczywisty i za to zostaje zaresztowany i od lutego do 29 kwietnia przebywa w Poznaniu w areszcie. 29 kwietnia wychodzi, zresztą jak sam wspomina, w czasie symbolicznym, bo 29 kwietnia 1945 roku wyzwolono obóz w Dachau, w którym przebywa. A tutaj modlą się parafianie parafii świętej Jadwigi, Wielkopolanie, kresowiacy, modlą się o jego powrót. I co się staje? Ci na pozór odrębni ludzie, Wielkopolanie, kresowiacy z różnych miejsc, stają się zielonogorzunami. To jest ważne. Tworzy się tożsamość lokalna tych ludzi. Oni nie są już byłymi Wielkopolanami, byłymi kresowiakami. są mieszkańcami tej ziemi, są zielonogórzanami. I o tym wszystkim powinniśmy pamiętać, szczególnie państwo mieszkający na tych ziemiach, przechadzający się na co dzień koło księdza Michalskiego, że to jego olbrzymią zasługą jest to, że już 5 lat po zakończeniu wojny, kiedy państwo podnosiło się z ruin, kiedy komuniści łamali ducha wolności, on stworzył Zielonogórzan.
To była nasza relacja z uroczystości 60. rocznicy wydarzeń zielonogórskich. Teraz mamy dla państwa zaproszenia. W pierwszej kolejności zaproszenie na www.zachod.pl. Tutaj obszerna galeria zdjęć z wczorajszych uroczystości. Zapraszamy też na portal Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj można znaleźć archiwalne dokumenty dotyczące wydarzeń zielonogórskich. Na koniec jeszcze zaproszenie na nowy facebookowy profil audycji Historie Pisane na Nowo. Dla pierwszych 5 osób, które polubią ten profil, mamy nagrody niespodzianki. W drugiej części naszego dzisiejszego spotkania przypomnimy słuchowisko dokumentalne wydarzenia, których nie znacie, będące rekonstrukcją wydarzeń z 30 maja 1960 roku.
Historie pisane na nowo.
Tak, na zdjęciu ta mała dziewczynka w białej czapeczce to ja, a tu moja mama w trakcie tych zawieruch, wtedy miała lat 26, ja lat 6. To zdjęcie, które się ukazało, to już pokazuje moment, kiedy my opuszczamy już ten plac w tłumie ludzi. Bo jak myśmy się znalazły tam w tym tłumie, w czasie właśnie tych rozruchów, milicja, wtedy ludzie uciekali. I właśnie znalazłyśmy się w centrum tych rozruchów i mama, no bojąc się o to wszystko, uciekłyśmy, schowałyśmy się do takiego domu. Ten dom stoi do dzisiaj. Schowałyśmy się tam i czekałyśmy, aż to wszystko się tam uciszy, ale to trwało i trwało i tam niektórzy ludzie też jeszcze się pochowali. No i później wychodząc już, przechodząc właśnie obok kościoła i Matki Bożej Częstochowskiej, ktoś nam przypadkiem zrobił zdjęcie. Jakiś pan, no jakiś łowiec. Ja pytałam mamę, o co chodzi, czemu? Mama tylko cicho, zobacz, mówi, ten dom naprzeciwko. To jest właśnie walka, to jest... Ludzie się biją o ten dom katolicki. Tak mi tym korytarzu wyjaśniała. I w tym domu katolickim ja później, ja na religię tam chodziłam. O, został uratowany. A w kościele Matki Bożej przystąpiłam do Komunii Świętej. Wtedy religia jeszcze nie była w szkołach, tylko właśnie w salkach i tam przygotowywałam się. Także no, działo się. Rzeczywiście działo się bardzo dużo i te fakty no, były przez lata zapomniane, nie mówiono o nich i bardzo dobrze, że zostały w tej chwili odkryte te karty historii, bo to dla potomnych, dla naszych młodych, dla pokoleń.
Polskie Radio Zachód przedstawia wydarzenia, których nie znacie.
Doniesienia parafialne na niedzielę 5 po Wielkanocy, 22 maja 1960. Nieszpory o godzinie 4, msza święta wieczorna o godzinie 19 u świętej Jadwigi. Nabożeństwo majowe o godzinie 18 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Ponieważ parafia otrzymała decyzję o eksmisji z lokalu w domu katolickim, służącego do nauczania religii młodzieży, na sobotę następną o 8:30 rano. Podajemy to do wiadomości parafian i prosimy, by parafianie składali podpisy pod decyzją do Rady Państwa o wstrzymanie tej decyzji. Podpisy można składać w zakrystii lub biurze parafialnym tych parafian, względnie parafianki, które dysponują czasem i mają dobrą wolę. Prosimy o zgłaszanie się celem omówienia zbierania podpisów.
Komuniści oczywiście szukali różnych pretekstów, by wyrzucić kościół z budynków sakralnych i budynków gospodarczych, które oni zajmowali. podejmowali w tym celu różne kroki. Tu na tych ziemiach wprowadzono taką zasadę, że mienie poewangelickie jest mieniem Skarbu Państwa, bo Kościół nie jest podmiotem prawa w rozumieniu prawa cywilnego, więc komuniści uznali, że zabierają dom katolicki. Dla tych ludzi, którzy tutaj żyli, to było zabieranie im czegoś, co oni zbudowali własnymi rękami. Tej ojczyzny drugiej, w której oni próbowali się jakoś odnaleźć, próbowali znaleźć swoje miejsce na świecie, bo ich domy rodzinne zostały gdzieś daleko. Oni nie mogli się z tym pogodzić. Przyszli tutaj, zaczęli coś budować i ta władza komunistyczna, która tak naprawdę raz już im zabrała coś w postaci decyzji Moskwy, teraz zabiera im to drugi raz. Prasa, telewizja i radio miały jeden przekaz, że w Zielonej Górze miały charakter bandyckie wystąpienia obarczające winą za nie księdza Michalskiego, którym dewotki i robotnicy pomagali. Takie wydarzenia odbywają się w innych regionach kraju, natomiast czegoś o podobnej skali, podobnym zasięgu jak w Zielonej Górze właśnie nie było. To nie była taka zwykła i prosta, jakby się wydawało, sytuacja z roku 60, ale wyjątkowa i specyficzna, o której musimy pamiętać i mówić.
Bo zaczęło się od stosunkowo niewielkiej grupy osób, która się zjawiła przed czasem, w którym miała się rozpocząć eksmisja z tego domu. Wyrzucanie tamtych mebli, miały wejść tam urzędnicy miejscy. Tam już była zgromadzona milicja jakaś ochronna, tam kilkadziesiąt osób. Ale no, w każdym razie był to tam oddziałek, który mógł jak gdyby ochronić tych urzędników i umożliwić ludzi wejście do tego budynku. Tam się ci ludzie zjawili i oni zjawili się z zamiarem jednak obrony tego, przeciwstawienia się temu. Nie mieli żadnego planu, że będą działać siłą, tym więcej, że było tam więcej chyba kobiet niż mężczyzn. Ale ponieważ to wszystko się przeciągało w czasie, ludzie zaczęli napływać. A jak zobaczyli, co się działo, no to wspierali tych, którzy ścigali tych biednych ludzi, którzy tam przyszli nie w zamiarze przestępczym, tylko ich ścigają, biją, gazy się snują i to wszystko. To łącznie z tymi gazami, z pałkami, polewaniem wodą, to wszystko tworzyło ten klimat antyrządowy.
Trochę człowiekowi ręce swędziły, nie? Bo milicja nie była mile widziana nam, nie? Stanęliśmy pod tym kościołem, no i tak to było, te przepychanki, tak, gdzie.
I po czasie zaczęły się jakieś kłótnie, wykrzyki. Pamiętam jedno tylko, że zaczęła się taka już normalnie bijatyka tęcza. Gaz zaczęli rzucać milicjanci, zaczęli tych ludzi pędzić normalnie, lejąc ich normalnie pałami.
Rozkazuję usunąć tłum przy użyciu środków chemicznych.
Oni zaczynali, rzucali gaz pod nogi, takie świece dymne rzucali. Czy człowiek to wyrwał ten bruk i rzucał za.
Raz policja miała górę, drugi raz protestujący mieli górę. No głośno to było, deszcz padał, te gazy już w powietrzu wisiały, nie, bo się rzucali z petardy.
Rzucam petardę, bo petardę pod nogi rzucali. Kościół zamknęli, Matki Boskiej, i gaz rzucali przecież. Ludzie zaczęli krzyczeć, nie, bo zaczęli się dusić, nie, wiadomo, że...
Zaczęło to mnie szczypać w oczy i jakoś straciłem taką orientację i widzenie. Nie wiem jak, nie wiem kto, ale wciągnął mnie do apteki, która jest naprzeciwko ratusza po takich schodkach. Wiem, że do tej apteki zostałem tam wprowadzony. Tam jest taka ława drewniana, na tej ławie mnie położyli i nie wiem, chyba te panie z apteki watą czy nie wiem czym obmywali mi oczy z tego, nie?
Siostry, jeszcze Elżbietanki, bo i szpital był, to jeszcze pomagały tym ludziom, co głowę rozbite mieli, to co zabierali, pomagali im, nie?
I taki obóz, może tak, może 10 lat. Coś tam manipuluje, a nie wiedziałem, że on ma pistolet w ręce. I panie, ten pistolet mu wystrzelił, nie? Bo chodź do chłopcza, bo przyszedł wystraszony, wziął może ten pistolet, podeszłem. Jak się już się te samochody paliły i wziął ten pistolet, rzucił ten ogień.
No później zaczęli gonić, tam był taki krawiec, nie miałem gdzie uciekać. i wpadłem do niego, mówię, pani ratuj pan mnie. On mówi, chowaj się, mówi, nie? Wpadli tam chyba z trzech padłów. Ja na dół w długą, zaraz do domu uciekam, uciekam do domu. Na drugi dzień mnie zaraz złapali, nie?
Weszłem do domu, zacząłem mówić, ale w mieście się dzieją, ja mówię, jak nie wiem, mówię, milicję leją, to tamto, nie? A ojciec mi tak spojrzał na mnie, ja patrzę, a w domu jest dwóch facetów i plądrują, wyrzucają lumpy z szaf, to tamto, nie? No i zrozumiałem, chociaż miałem taki wiek, zrozumiałem, że coś jest nie tak, że kapucie są w domu, nie?
Ważniejsze wypadki w czasie zajść dnia 30 maja. W godzinach od 9 do 10.05 gromadzi się tłum przed domem katolickim. O godzinie 10.05 pada rozkaz usunięcia tłumu przy pomocy środków chemicznych, a o godzinie 10.35 przy pomocy pałek. Jeden z zatrzymanych mężczyzn zostaje umieszczony w samochodzie milicji obywatelskiej. Zebrany tłum usiłuje go odbić i przewrócić samochód. Od godziny 12.20 zebrany tłum przy ulicach Wylotowych zaczyna rzucać kamieniami na funkcjonariuszy milicji obywatelskiej i stopniowo spycha ich w kierunku gmachu Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej. Do godziny 15.40 funkcjonariusze milicji obywatelskiej bronią się w gmachu komendy. W tym czasie o godzinie 15.40 zostaje zapalony jeden samochód, a o godzinie 15.50 drugi samochód zostaje również opanowany. Samochody zostają spalone przy użyciu papieru, szmat i skradzionej rakietnicy. O godzinie 16.20 z trzech kierunków wyruszają oddziały Milicji Obywatelskiej dla rozpędzenia tłumu, co się udaje do godziny 17.20 w zupełności wykonać. Do godziny 21.00 jest rozpędzany tłum zebrany na przyległych ulicach do Placu Wielkopolskiego.
W roku 1946 tutaj było zorganizowanych kilka różnych grup parafialnych, a w roku 1947 już władza komunistyczna dosyć mocno jest poddenerwowana sytuacją, w której ksiądz Michalski tak żywą działalność religijną na tym terenie prowadzi. Zresztą, kiedy wyjeżdżał z Poznania, usłyszał od ordynariusza, że jedziesz na misję, na trudny teren i musisz być bardzo mocno przekonany do tego, co robisz i musisz być odważny w swojej wierze. I on to wszystko, co realizował, tutaj robi. On buduje ten kościół od podstaw. Ci ludzie są z nim, ci ludzie są do niego przywiązani. Nie chodzi to o to, że tak jak to pojawia się w dokumentach organów bezpieczeństwa PRL, że to dewotki były koło księdza Michalskiego. Nie, on przyciągał do siebie starszych, młodych, kobiety, mężczyzn i przeżywa cały ten trudny okres. Możemy mówić o dokręcaniu śruby, o utrudnianiu działania Kościoła, o realizowaniu polityki, która nigdy się nie zmieniła, która od początku była taka sama. Musimy walczyć z Kościołem w duchu materializmu, żeby życie religijne nie wychodziło poza mury Kościoła, ale walka o rząd dusz musi być tą, która w perspektywie będzie przez nas, czyli przez komunistów, wygrana.
W tym pierwszym dniu rozprawy odbywały się w szczególnych warunkach. Gdy się wchodziło do sądu, to na schodach wstępnych stał milicjant, ale to mało jeszcze. Na piętrze sądu stał milicjant z psem i wyżej jeszcze tam byli milicjanci. Nigdy w takiej scenerii w tym sądzie rozprawy się nie odbywały. Nigdy później też. W takiej scenerii te rozprawy się nie odbywały, polityczne rozprawy. Prezes Sądu Rejonowego Nowacki i wiceprezes Sądu Rejonowego, pani sędzia Jadwiga Wojnicz, oboje należeli do partii. No, były to twarde postacie i wiedzieliśmy, że tak też będą orzekać. Były wyroki 4-5 lat pozbawienia wolności. I nie mam wątpliwości co do tego, że ci prezes sądu wojewódzkiego i prokurator wojewódzki te jak gdyby instrukcje czy widzenie tej odpowiedzialności, stłumienie tego buntu, jak to robić, przekazywali.
5 lipca miałem sprawę. I strasznie mi mówili, że samochody podprawiam, że zdjęcia mam robione. No i postawili te dwóch świadków. To później się dowiedziałem, że 50 zł dostawała. Ona się sama ratowała, nie? 3 lata musiałem już siedzieć i koniec. Nie?
Na drugi dzień byłem w pracy i mówi mi kolega taki, znał tego dzielnicowego. I on mówi, wiesz co, będziesz chyba siedział, mówi. I się pytał, czy mnie widział, jak ja rzucałem, nie? Godzina gdzieś jest chyba około 14. Przyszło dwóch panów do zakładu, kajdanki mi założyli. No i samochód stał za bramą, no i na górkę. Sprawa to krótko było. Ja się broniłem i myślałem, że to... Ja ten pistolet wziąłem temu chłopcu i rzuciłem do ognia, że to dobrze zrobiłem, bo przecież mogę jeszcze kogoś postrzelić. A on to inaczej mówił, że wziąłem broń do ręki, to musiałem być agresywny. I mówi tak, wysoki sądzie, proszę patrzeć na sylwetkę oskarżonego, typowo wybitny chuligan, mówi. A ja, panie, włosy miał kręcone, zarośnięty, bez chłopak zbudowany. No i proszę pana, no i co? I mówi, domagam się 3 lat więzienia, w innych przypadkach wnoszę rewizję. O kurde, to już nie wesoło, nie? No ale sąd mi dał 1,5 roku. Ja wierzyłem, że będzie amnestia, że to taki postrach jest ludzi, że chcieli nas straszyć, nie? A przeliczyłem się.
Jak dalece to wszystko poszło, to odpowiem na przykładzie osoby, która w tych zajściach nie brała udziału, ale stanęła przed sądem, nawet przebywa w areszcie w związku z tymi zajściami. Była to lekarka, chirurg ze szpitala Elżbietanek, wtedy tam był szpital, która w czasie tych zajść zajęta była opatrywaniem tych rannych, którzy się tam zgłaszali. Gdy opatrywała tam jakichś pacjentów, to gdzieś tam w kolejce siedziało chyba 2 czy 3 oficerów milicji, którzy zaczęli się upominać o to, żeby się nimi zająć. I ona im tam odpowiedziała, że nie. Ale równocześnie, ponieważ wiedziała, co się dzieje, tam docierały wiadomości, no to wygłosiła taką rację, z której wynikła, to jest wasza wina, to wy, i tak dalej, i tak dalej. Powtórzyła taką informację, która krążyła, że ktoś stracił życie nie z milicjantów, tylko z ludzi tam pod tym domem katolickim, co się nie wydarzyło na szczęście. A dodatkowo spostrzegłam, że portier szpitala udzielał jakiemuś cywilnemu mężczyźnie informacji o osobach, o personelu lekarskim. I ona jako ta impulsywna lekarka tam od lat pracującej, no, zbeształa tego portiera i panią lekarz aresztowano. I sąd rejony w Zielonej Górze wskazał ją za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, mogące szkodzić interesom państwa polskiego, tam o tym zabójstwie i tak dalej, i za znieważenie portiera na 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności. Na 1 rok i 2 miesiące bez zawieszenia. Złożyłem od tego wyroku rewizję i Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze uniewinnił ją. Skazał ją tylko za znieważenie tego portiera, ale na grzywnę. To się nie skończyło. Od tego wyroku złożył rewizję prokurator generalny nadzwyczajną i Sąd Najwyższy ten wyrok uchylił do ponownego rozpoznania przez Sąd Wojewódzki w innym składzie, który nie miał już nic do zrobienia, właściwie wiele. Zmienił ten wyrok, przyjął winę, ale karę ograniczył do 2 miesięcy, która przez areszt tymczasowy, pani doktor, jeżeli była.
czegoś o podobnej skali, podobnym zasięgu, jak w Zielonej Górze właśnie nie było. I to jest coś fenomenalnego, że o tym musimy pamiętać, ale jak śledzimy materiały, publikacje dotyczące wydarzeń w Zielonej Górze, dokumentów historycznych, to tam wprost jest napisane, że miejscowi włodarze robili wszystko, by wytłumić tą pamięć o tym wydarzeniu. To jest tak troszkę jak z Poznańskim Czerwcem, gdzie spuszczono tą żałobną kurtynę milczenia. Do tego nie wracano. To był taki jednorazowy, duży zryw społeczny mieszkańców Zielonej Góry. Czyli ta skala zjawiska, które zakończyło się na wydalaniu ze szkół, zakładów pracy, na karach, a nie ofiarach śmiertelnych, mogła też spowodować to, że te wszystkie działania z tej świadomości społecznej zostały tak powolutku wyrugowane.
Gdzie poszło, to mi nigdzie nie chcą przyjąć do pracy. Ja pokazywałem do zwolnienia, nie. I była taka spółdzielnia Akord, taki starszy pan, kierownik był. Kazałem mu to zwolnienie, widział i głową pokiwał, ale ja panu coś doradzę, bo pan nie musi słuchać mnie, ale mój panie, nigdzie pana do tych, z tym świadectwem nie przyjmą.
Miałem nieprzyjemności, poszłem do pracy, to też zaczęli mnie wytykać. Mówię, za rozruchy się jeździ, to... A ja mówię, no to siedziałem, no to mówię, to co będę mówił, że nie siedziałem. Siedziałem, mówię, normalnie siedziałem i koniec mojej wyszłem i cieszę.
W 94 roku, już w nowej rzeczywistości politycznej, w suwerennym państwie, i sądownictwie niepodlegającym ideologicznym naciskom, napisałem wniosek o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawie takiego nieżyjącego też Tadeusza Gołąbka, który został skazany w tym pierwszym procesie. I Sąd Najwyższy w tym przypadku i w innych kolejnych zmienił te wyroki, uniewinniając bez jakiejś oddzielnej podstawy prawnej, ale przyjął, że te działania były prospołeczne i w związku z tym nie mogą podlegać odpowiedzialności karnej.
Później poszedłem do pracy, do ochrony na broń. No to powiedzieli, że nie, bo byłem karany, nie? Nie starałem się nic absolutnie, machnąłem ręką, mówię teraz mi na starość, to co mi nie potrzeba, 75 lat, to po co mi teraz już, nie? To dyrektor Dzwonkowski mówił, nie, żeby to anulować, to do Warszawy będzie pisał, odszkodowanie pan musi dostać, bo niektórzy dostali, nie?
Mam żal o to, że niesprawiedliwość, bo dużo z moich znajomych dostało odszkodowanie. A ja, panie, gdzie bym pisał, to wszędzie mi odrzucali.
Co bardzo mnie interesuje i co bym chciał w życiu wiedzieć? Chciałbym wiedzieć jedną małą rzecz. Nikomu bym nic nie zrobił, ale chciałbym wiedzieć, kto zabawił się w Kapusia. Bo to mnie bardzo męczy, to mnie gnębi. Skoro ja byłem tam i powiedzmy między 2 a 3 godzinami, oni już byli w domu. To ktoś z góry wiedział, czy szybko doniósł, czy... Chociaż to już chyba może i lepiej. Chociaż ci ludzie, co donosili, to już prawdopodobnie chyba nie żyją.
Do rozruchów doszło, ponieważ milicja zaczęła bić kobiety. Milicja zatrzymała osoby i trzeba je było z komisariatu odbić. Czyli wprost Poznański Czerwiec 56 roku, bo tam biją naszych, strzelają. Więc to są takie sytuacje, w których wiele pytań się jeszcze pojawia. Do dziś nie wyjaśniono sytuacji, kto był tą osobą, która podpaliła jeden z samochodów. A przecież, jak mówią źródła, tam było kilka tysięcy osób, które brały w tym proteście udział. Więc to jest kolejna rzecz, która wyróżnia Zieloną Górę na tle innych wydarzeń czy protestów tamtego okresu i jego masowość. I mimo tego, że tych świadków było tak wielu, że te dokumenty organów bezpieczeństwa państwa się pojawiają, to my jeszcze niewiele wiemy.
Skąd to się brało? To było w ludziach. To było w ludziach. Oni na co dzień ani nie mieli potrzeby tak protestować, ani nie mieli okoliczności i warunków, ale jak się znaleźli w tej sytuacji takiej presji, której oni nie aprobowali, działań, których nie aprobowali, no to przeciwstawili się temu także siłą. No i to jest to.
Wykaz osób skazanych za zajścia w Zielonej Górze 30 maja 1960 roku. Józef Gołojuch, 4 lata więzienia. Ludwik Włodyka, 5 lat więzienia. Piotr Gorzelek, 3 lata więzienia. Bronisława Kupczyńska, 3 lata więzienia. Stanisław Perec, 2,5 roku więzienia. Mieczysław Murwczyński, 3 lata więzienia. Edward Drobniewski, 4 lata. Tadeusz Gołąbek, 4 lata. Janina Bilska, 2 lata więzienia. Lidia Koenik, 2 lata więzienia. Adam, 3 lata więzienia. Szyja Koenik, 2 lata więzienia. Zygmunt Stykułkowski, 5 lat więzienia. Maria Kardacz, 2 lata więzienia. Witold Bronisława Kupczyńska, 1,5 roku więzienia. Władysław Stanisław Walec, 2,5 roku więzienia. Jagodziński, 3,5 roku. Tadeusz Mączysz, Adam Kościński, 3 lata więzienia. W wydarzeniach zielonogórskich opowiadali Jolanta Balcer, wówczas 6-letnia dziewczynka.
Myśmy cicho, nikomu ani słowa, nawet sąsiadom się nie chwaliliśmy, nie w ogóle cichosza, ale któregoś dnia tatuś był wezwany na posterunek i na ten temat była rozmowa. Ja jako dziecko tak słyszałam na posterunku.
Tadeusz Mączyński, skazany na 3 lata więzienia.
Pałę w rękach mieli, nie? Tarczami gaz mieli, to później nie dali rady, to wezwali z Poznania milicję i ta z Poznania z Gorzowa przyjechała i na ludzi nachodzili, nie?
Janusz Wieczorek, wówczas 11-letni uczeń.
Dla chłopaka, którego zabiera się matkę, siostrę, nie wiedząc za co, ja byłem wewnątrz taki zbulwersowany i było mi przykro, bo ja myślałem, że to ja zawiniłem.
Witold Kotecki, skazany na 1,5 roku więzienia.
Najlepsze moje lata były zmarnowane, żeby to było za co, żeby zaaresztowali mnie za jakieś przestępstwo. No ale po prostu za nic.
Rafał Reczek z Instytutu Pamięci Narodowej.
Wiele pytań się jeszcze pojawia, ale i tak na ten moment ja uważam, że historia tego, co się wydarzyło w maju 60 roku w Zielonej Górze, jest przez nas bardzo dobrze poznane i my musimy zrobić wszystko, żeby ta historia jak najszerszy zasięg odbioru znalazła w całym kraju.
Mecenas Walerian Piotrowski, obrońca w procesach uczestników zajść 30 maja 1960 roku.
To wydarzenie świadczy o tym, że przywiązanie do tych wartości, które były związane z ich polskością, z ich poczuciem tożsamości polskiej, z którymi oni albo się tu urodzili w rodzinach, albo przyjechali, że ono przez te lata władzy komunistycznej nie wygasło.
Scenariusz i reżyseria Kamil Chybki. Muzyka Paweł Słoniowski. Czytał Piotr Kołaczkowski. W audycji wykorzystano dokumenty archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowego w Zielonej Górze oraz Parafii Świętej Jadwigi w Zielonej Górze. Była to audycja dokumentalna, wydarzenia których nie znacie. Radio Zachód, maj 2017. Historie pisane na nowo, nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.